Pierwszy fragment jest z Ewangelii Mateusza, 26 rozdziału. Ewangelia Mateusza jest pierwszą Ewangelią w Nowym Testamencie i to będzie w zasadzie koniec Ewangelii Mateusza. Werset od 17 do 30. A w pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali: gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali wieczerzę paschalną? A on rzekł: idźcie do miasta, do wiadomego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój bliski, u ciebie urządzę paschę z uczniami moimi. I uczynili uczniowie tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. A gdy nastał wieczór, usiadł przy stole z 12 uczniami. I gdy oni jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, iż jeden z was wyda mnie. I bardzo zasmuceni poczęli mówić do niego jeden po drugim: chyba nie ja, panie. A on odpowiadając rzekł: kto ze mną umaczał rękę w misie, ten mnie wyda. Syn człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy będzie wydany. Lepiej mu było, by mu było, gdyby się ów człowiek nie urodził. A odpowiadając Judasz, który go wydał, rzekł: chyba nie ja, mistrzu. Powiedział mu: ty powiedziałeś. A gdy oni jedli, wziął Jezus chleb i pobłogosławił, łamał i dawał uczniom i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i podziękował, dał im, mówiąc: pijcie z niego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Ale powiadam wam, nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w królestwie Ojca mego. A gdy odśpiewali hymn, wyszli ku Górze Oliwnej. I przeczytajmy drugi fragment, który jest w pierwszym liście do Koryntian. 11 rozdział od wersetu 23 do 26. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Maria Tudor, to taka królowa angielska, która żyła w XVI wieku, była zagorzałą katoliczką i prześladowała protestantów. Jedną z jej ofiar był biskup Cranmer, biskup anglikański. Uwięziła biskupa i była duża presja na nim, żeby się wyrzekł swoich poglądów protestanckich. I to zrobił. Na piśmie podpisał, że wyrzeka się tych poglądów protestanckich, uznaje papieża za głowę Kościoła i jest druga rzecz. I że uznaje sakrament Wieczerzy Pańskiej taki, jak to jest prezentowany przez Kościół rzymskokatolicki. Podpisał to z nadzieją, że jego życie będzie oszczędzone, ale Maria Tudor, krwawa Mary tak zwana, zrobiła wyjątek jego sytuacji i postanowiła go jednak spalić. I w momencie, kiedy był na stosie i miał publicznie wypowiedzieć swoje wyrzeczenie się protestantyzmu czy poglądów protestanckich, powiedział, że wstydzi się tego, że podpisał to wyrzeczenie się, że stchórzył i że ręka, która podpisała to, będzie pierwsza płonąć, pierwsza się spali. I ludzie to widzieli, i tak się stało. I widzimy, że to, co chcę pokazać, to to, że Wieczerza Pańska była bardzo istotna dla protestantów i jest bardzo istotna, jak i dla rzymskich katolików. Druga rzecz, drugi przykład. Protestanci też się pokłócili, jeśli chodzi o Wieczerzę Pańską. Co prawda, to kontekst jest troszeczkę inny, ponieważ tutaj różnica pomiędzy rzymskimi katolikami a protestantami odnośnie Wieczerzy Pańskiej, no to protestanci odrzucają to, że wieczerza, czy pamiątka, znaczy, że jest ofiarą. Jakby ponownie Chrystus, ofiara Chrystusa jest składana. Odrzucają to, że ksiądz ma moc przemieniania chleba w faktyczne ciało i krwi, w faktyczną krew Pana Jezusa, wypowiadając jakieś słowa. Protestanci na to się nie zgadzali. Konflikt wśród protestantów też była różnica odnośnie Wieczerzy Pańskiej, ale konflikt był zupełnie dotyczył czegoś innego. Dotyczył obecności Pana Jezusa w tych symbolach, w tych emblematach, w chlebie i w winie. Luther, przywódca reformacji niemieckiej, spotkał się z Ulrichem Zwinglim, który był przywódcą reformacji szwajcarskiej. Jeśli chodzi o wszystkie inne poglądy, we wszystkim się zgadzali, oprócz tym jednym, odnośnie Wieczerzy Pańskiej. Luther uważał, że Chrystus jest obecny, fizycznie jest obecny w ciele i w chlebie i w krwi, ale nie następuje żadna zmiana chleba czy też wina fizyczna. Jest obecny fizycznie, ale nie ma żadnej zmiany właściwości chleba ani wina. Podczas gdy dla Zwingliego wieczerza to była tylko zwykła pamiątka. Chleb jest chlebem, jest tylko symbolem, a wino jest tylko też symbolem. Nic tam, nie ma żadnej przemiany, nie ma żadnej obecności Chrystusa. I się nie zgodzili. A w związku z tym, że Luther widział wszystko w kolorach biało-czarnych, znaczy biały to byli ci, którzy podzielali jego poglądy, a czarne to wszyscy ci, którzy poglądów jego nie podzielali. Więc napisał odnośnie Zwingliego: w ogóle nie mogę uważać Zwingliego za chrześcijanina, ani żadnego z jego nauczania za chrześcijańskie. Ani nie wyznaje, ani nie naucza właściwie wiary chrześcijańskiej i jest 7 razy gorszy niż kiedy był papistą, czyli kiedy był rzymskim katolikiem. I to język, jakiego używa, można powiedzieć, to jest politycznie poprawny. Dzisiaj w tych kategoriach dla nas może się wydawać ostry, wtedy to był dosyć łagodny język, ponieważ Luther potrafił dużo, dysputy jakie się odbywały, używały bardziej dosadnego języka. Ale co nam to pokazuje, te dwie historie? Pokazuje, że Wieczerza Pańska była postrzegana jako coś, co ma bardzo wielkie znaczenie. Dlaczego? Ponieważ odwołuje się do centralnego elementu chrześcijaństwa, do krzyża Chrystusowego i przez to wpływa na rozumienie, na nasze postrzeganie tego, co Jezus dokonał na krzyżu. A to jest sprawa fundamentalna dla chrześcijan. To, co krzyż Chrystusowy, jest sprawą fundamentalną. Kwestia, czy to ten konflikt, można powiedzieć, katolicko-protestancki, sprowadza się do tego, czy ofiara złożona przez Jezusa na krzyżu jest wystarczająca, a przez to doskonała i każdy, kto w nią wierzy, ma odpuszczenie grzechów, czy też trzeba ją powtarzać, a w związku z tym w jakimś sensie ta ofiara Chrystusa jest niedoskonała. Więc w tej sprawie nie można sobie pozwolić na kompromis, ponieważ błąd w zrozumieniu krzyża Chrystusowego, ofiary Chrystusa, on wpływa na naszą wieczność. Jeżeli źle rozumiemy krzyż Chrystusa, to źle ją zastosujemy, a przez to nie dostąpimy odpuszczenia grzechów, a to się wiąże z wiecznością naszą. Więc dzisiaj zaczniemy od początku, czyli od genezy Wieczerzy Pańskiej. Zobaczymy, skąd się to ustanowienie wzięło, ten sakrament skąd się wziął. I czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, że tłem do Wieczerzy Pańskiej jest żydowskie święto Przaśników. Jest to jedno z trzech głównych świąt żydowskich, które trzeba było obchodzić w Jerozolimie, ponieważ w Jerozolimie znajdowała się świątynia, a świątynia pańska mogła znajdować się tylko w jednym miejscu, w Jerozolimie. I trzy razy do roku Izraelici byli zobowiązani, mężczyźni byli zobowiązani do tego, żeby się pojawić w Jerozolimie na trzy główne święta. Pierwszym z nich właśnie było Święto Przaśników, które może pierwszego dnia była Wieczerza Paschalna. I jest obchodzone w kalendarzu żydowskim od 14 do 21 dnia miesiąca Nisan, który w naszym kalendarzu jest odpowiednikiem marca, kwietnia. Święto to upamiętniało wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu. I to, co jest istotne odnośnie Święta Przaśników, to, że w ciągu 7 dni w domu żydowskim nie mogło znajdować się nic, co jest zakwaszone. Wszelki kwas, wszelkie produkty, które są zakwaszone, musiały być usunięte z domu. I tekst mówi nam, że w pierwszy dzień tego święta odbywała się wieczerza paschalna. Wieczerza, która była pamiątką tego, jak Bóg przeszedł nad Egiptem i wytracił pierworodnych Egiptu, a przeszedł obok domu Izraelitów i ocalił tych, na których odrzwiach była krew, krew baranka paschalnego. Jezus jako Żyd zastosował się do... Przepraszam, tutaj pominąłem tutaj obrazki, to właśnie ten Cranmer spalony na stosie. Tutaj dysputa marburska pomiędzy Lutrem a Zwinglim. I tutaj właśnie Izraelita, który w ten dzień, kiedy Pan Bóg miał przejść nad Egiptem i wytracić pierworodnych Egiptu, nakazał, aby baranek był złożony, aby zabity i krwią baranka pomazane zostały odrzwia domu. Wtedy Bóg, widząc krew, przejdzie obok. I stąd jest Pascha, ponieważ przejść obok znaczy to po hebrajsku Pascha. I patrząc na tekst w Ewangelii Mateusza, widzimy, że Pan Jezus zastosował się do tradycji żydowskiej. Uczniowie podjęli się przygotowania Wieczerzy Pańskiej zgodnie z tradycją, zgodnie ze zwyczajem. Pan Jezus tylko wskazał, gdzie to ma się odbyć. Kazał im iść do miasta. I oczywiście wiemy, że tekst pokazuje nam, że w dzień wcześniej Pan Jezus znajdował się w Betanii, która jest miejscowością blisko Jerozolimy. W związku z tym, kiedy mówi, żeby poszli uczniowie do miasta, to mówi o Jerozolimie, żeby poszli do Jerozolimy i tam przygotowali Paschę w określonym miejscu. Jak wyglądała wieczerza paschalna w tamtym czasie? Więc był pewien porządek, pewna, można powiedzieć, liturgia tej wieczerzy paschalnej. Zaczynało się od błogosławieństwa. Głowa rodziny wypowiadała błogosławieństwo. Później był kielich z winem, który był przechodził, można powiedzieć, od członka rodziny do członka i z którego pito, prawda? Później następowało mycie rąk, ale mycie rąk poprzez zanurzenie w misie z wodą. Po tym kielichu, po umyciu rąk, wnoszono potrawy, tak jak tutaj możemy widzieć na tym, wnoszono potrawy. Głowa rodziny brała zioła, zamaczała je w słonej wodzie i jadła, po czym dawała innym. Następnie, jak już wszyscy zjedli te zioła zamaczane w słonej wodzie, potrawy były zabierane i był wnoszony, znaczy znowu był pito z kielicha, pito wino z kielicha. Potem syn pytał ojca o Paschę, o jej znaczenie i ojciec wyjaśniał. Przypominał historię Izraela od Abrahama do wybawienia z niewoli. I potem wnoszono znowu potrawy. Głowa rodziny brała te potrawy, w tym przypadku baranka paschalnego, gorzkie zioła i niezakwaszony chleb. I mówiła pokrótce, co one symbolizują. Śpiewano psalmy i wypijano drugi kielich, po czym ręce były ponownie myte. I tutaj następowało łamanie chleba. Ten chleb niezakwaszony, ta maca, był łamany i rozdawany członkom rodziny. I później głowa rodziny ofiarowała dziękczynienie. Następnie znowu były kawałki chleba z gorzkimi ziołami w środku zamaczane w charose, w takim sosie specjalnym i dawano innym. I na końcu, na samym końcu spożywany był ten baranek, ta baranina. Potem po spożyciu tego baranka znowu odbywało się łamanie chleba, po czym ręce znowu były myte i był napełniany trzeci kielich winem i składano dziękczynienie. Po tym dziękczynieniu wypijany był trzeci kielich i zaraz wypowiadano specjalne błogosławieństwo nad nim. I na końcu był wypijany czwarty kielich, po którym śpiewano drugą część psalmów, to hymny. Więc patrząc na ten opis, jaki mamy w Ewangelii, to możemy wyróżnić te elementy, które tam były. To mamy niedokładny opis, jak ta Pascha przebiegała, ale te elementy, które tam są, to pasują do tego opisu tutaj. Więc Pan Jezus, kiedy mówi o chlebie, to ma na myśli, czy też widzimy, że to jest ten drugie łamanie chleba, ten drugi raz. I trzeci kielich, który wyróżnia. Pan Jezus obchodził Paschę w sposób tradycyjny. Były tradycyjne pokarmy i wieczerza odbywała się według żydowskiego zwyczaju. Mimo to nie była to zwyczajna Pascha. Była to inna, od każdej innej, od każdej poprzedniej. Podczas tej Paschy Pan Jezus ustanowił pamiątkę Jego śmierci. Wziął drugi chleb, który był łamany, i nadał mu nowe znaczenie. Ten chleb symbolizował ciało Jezusa, które ma być wydane za nich, za uczniów. I to mieli czynić na Jego pamiątkę. Tak samo stało się z trzecim kielichem. Wino symbolizowało krew nowego przymierza i to też mieli czynić na Jego pamiątkę. Te dwa elementy miały być powtarzane na pamiątkę Jezusa. I tak jak Pascha przypominała Żydom ich uwolnienie i wyprowadzenie z Egiptu, tak Wieczerza Pańska miała przypominać chrześcijanom o uwolnieniu i wyprowadzeniu z niewoli grzechu poprzez doskonałą ofiarę Jezusa, jaką złożył na krzyżu Golgoty. Więc widzimy, że Wieczerza Pańska znajduje swoje korzenie w Wieczerzy Paschalnej. Jest ten sam kontekst uwolnienia z niewoli. Ale z opisu apostoła Pawła do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, widzimy, że chrześcijanie obchodzą wieczerze, ale już tylko pod postacią, wyłącznie. Prawda? Nie ma tej wieczerzy paschalnej żydowskiej, te elementy żydowskie już jakby gdzieś odeszły w cień. Nie ma ich, jest tylko to łamanie chleba, jest chleb i kielich z winem. I że chrześcijanie regularnie zgromadzali się, to akurat Żydzi są, chrześcijanie regularnie zgromadzali się po to, żeby obchodzić tą wieczerzę Pańską. Dzieje apostolskie mówią o tym, że chrześcijanie zgromadzali się na łamanie chleba. I prawdopodobnie oznacza to, że przy okazji tego, że wspólnie jedli posiłek, to na końcu tego posiłku obchodzili wieczerzę, pamiątkę wieczerzy Pańskiej. Spożywali chleb i wino jako na pamiątkę Pana Jezusa Chrystusa. Jak regularnie się spotykali? Dosyć często. Jeden list mówi o tym, że raz w tygodniu, w niedzielę, pierwszy dzień tygodnia spotykano się właśnie w tym celu, aby obchodzić Wieczerzę Pańską. Więc widzimy, że Pan Jezus nakazał swoim uczniom czynić to na Jego pamiątkę. I w ten sposób zwiastują, w ten sposób głoszą śmierć Pańską aż do momentu Jego przyjścia. Czyli mają to robić regularnie, aż do momentu powtórnego przyjścia Pana Jezusa. I oczywiście te symbole, które są częścią Wieczerzy Pańskiej, one mają bardzo bogate przesłanie teologiczne. Chleb odnosi się do zastępczej ofiary Pana Jezusa, prawda? Jest też odniesienie do nowego przymierza, jakie jest pomiędzy Bogiem a człowiekiem poprzez krew, jaka jest przelana. Jezus jest pośrednikiem tego nowego przymierza, a ta krew inicjuje to nowe przymierze. Ale tutaj teologia jest obszerna, zostawiamy to, co za tym się kryje, ponieważ istotne jest, dla kogo jest ta wieczerza Pańska, dla kogo. I patrząc na to, co Pismo Święte mówi, widzimy, że wieczerza jest ustanowiona dla uczniów. Uczniowie byli razem z Jezusem, obchodzili Paschę, i Pan Jezus zwraca się do nich i mówi im, aby oni czynili te rzeczy, czyli przypominali sobie śmierć Pańską, ogłosili ją na Jego pamiątkę, żeby to oni właśnie to robili, a nie nikt inny. Więc tyle, że jest pewien problem dzisiaj. W tamtym czasie było bardzo jasne, klarowne, kto jest chrześcijaninem, kto jest uczniem Pana Jezusa Chrystusa, a kto nie jest. Ponieważ osoba, wtedy to w zasadzie była osoba, która nawróciła się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa z judaizmu albo z pogaństwa. I na wyznanie tej wiary została ochrzczona i została włączona do wspólnoty chrześcijan. I wtedy było wiadomo, że ten człowiek stał się chrześcijaninem. Osoba nawróciła się, to znaczy zastosowała się do nauczania Pana Jezusa Chrystusa, który wzywał wszystkich ludzi do upamiętania, do odwrócenia się od grzechu i uwierzenia Ewangelii, dobrej nowinie o Nim. I ten akt nawrócenia powodował, że człowiek poddawał się Jezusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi. Jego życie teraz było poddane nauczaniu Jezusa Chrystusa. Człowiek swoim życiem wyrażał nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Było to nowe życie w mocy Ducha Świętego, gdzie wyrażał się owoc Ducha Świętego. Dzisiaj widzimy, że jest z tym problem. Definicja chrześcijaństwa jest tak szeroka, że w zasadzie każdy jest chrześcijaninem w tym kraju. Tyle, że nie każdy doświadczył tego aktu nawróconego, nie każdy doświadczył tego nawrócenia. Jest wielu ludzi, którzy widzimy to co jest dookoła nas i widzimy wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan, ale swoim postępowaniem wręcz się go zapierają. Widzimy wielu ludzi, którzy nie mają owocu Ducha Świętego w swoim życiu, a jeżeli nie mają owocu Ducha Świętego w swoim życiu, to znaczy, że nie są napełnieni Duchem Świętym, że nie otrzymali Ducha Świętego, a jeżeli nie otrzymali Ducha Świętego, to Pismo mówi, że nie są Chrystusowi, nie należą do Chrystusa. Więc chrześcijaninem człowiek się staje w momencie nawrócenia, kiedy przychodzi do stóp Chrystusa, do krzyża można powiedzieć, i prosi o przebaczenie, prosi o zmiłowanie, ponieważ widzi, że jest grzesznikiem, że nie zasługuje na nic od Boga, że zasługuje tylko na potępienie, i przychodzi do Jezusa, ponieważ widzi, że Jezus złożył doskonałą ofiarę, dzięki której on może otrzymać przebaczenie, i przychodzi w wierze. I ufa Mu, i poddaje się Jezusowi jako swój, nie tylko Zbawicielowi, który zabiera jego grzech, ale też jako Panu. Zaczyna stosować Jego nauczanie w swoim życiu. Otrzymuje Ducha Świętego i w mocy tego Ducha Świętego zaczyna nowe życie. Pismo Święte mówi, nazywa to nowym narodzeniem, nowym stworzeniem. Kiedy Duch Święty zradza człowieka do nowego życia. Więc wieczerza jest przeznaczona dla chrześcijan, ale chrześcijan, którzy są narodzeni na nowo, z Ducha Świętego, dla których Jezus jest wszystkim, dla którzy całkowicie zdają się na Jego doskonałą ofiarę złożoną na krzyżu, zdają się swoją wiarą. Zatem jeśli ktoś nie spełnia tego warunku bycia narodzonym na nowym, człowiekiem odrodzonym z Ducha Świętego, czy w mocy Ducha Świętego, to nie może, to musi powiedzieć, że człowiek nie jest chrześcijaninem. Oczywiście może chodzić do kościoła chrześcijańskiego, może uczestniczyć w tych różnych rzeczach mających charakter religijny, ale to nie oznacza, że człowiek jest chrześcijaninem. Dopóki nie ma nowego życia, dopóki człowiek wiarą nie podda się Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Zbawicielowi, wtedy dopóty nie jest chrześcijaninem, mimo że robi chrześcijańskie z natury rzeczy. Ponieważ chrześcijaninem człowiek się staje, a nie rodzi się. Bo ktoś może się urodzić w rodzinie chrześcijańskiej. Prawda? Może się urodzić, ale to nie czyni go z automatu chrześcijaninem. Może wyrastać w kościele chrześcijańskim, ale to z automatu nie czyni go chrześcijaninem. Chrześcijaństwo to jest świadomy akt nawrócenia się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Chrześcijaństwo to jest bycie uczniem Jezusa Chrystusa, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. To jest bycie chrześcijaninem. Więc jeżeli ktoś nie spełnia tego warunku, to nie jest chrześcijaninem. I nie mówię tego, żeby kogoś wyłączać poza nawias, ale mówię to po to, żeby każdy mógł sobie zrobić rachunek sumienia, czy zastanowić się nad sobą, czy ja doświadczyłem nawrócenia, czy ja poddałem się Jezusowi, czy ja przyszedłem do krzyża i prosiłem Jezusa o to, żeby przebaczył mi i żeby mnie prowadził od dzisiaj, żeby był moim Panem i Zbawicielem. Jeżeli nie było takiego aktu z Twojej strony, to zachęcam Cię, wzywam Cię, abyś nie zwlekał, abyś jak najprędzej to zrobił, żebyś pojednał się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i żebyś mógł korzystać z tego, co Pan Jezus, z tego ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, jako chrześcijanin, jako człowiek narodzony na nowo przez Ducha Świętego.